wiesz co, Andrzej, to pytanie, ile stosów w projektach się rozpali po tym, jak te herezje, że tak powiem, zostaną nasze upublicznione?
No ale chyba o to chodzi, nie? Jakby mam wrażenie, że nasza branża trochę zastygła w obliczu aktualnych praktyk programistycznych i praktyk architekturalnych, a tu tak naprawdę jest dużo więcej do wyeksplorowania i są dużo większe możliwości niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Przychodziłem na 8 godzin do pracy, żeby robić to, co uwielbiam, czyli bawić się różnymi aspektowymi narzędziami. Nie? I ja przez pół roku bawiłem się AspectJ-em, HyperJ-em, JBoss AOP.
Jeszcze ci za to płacili.
Jeszcze mi za to płacili, wiesz...
Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek.
Dotychczasowe odcinki podcastu były poświęcone do tej pory w sumie domain-driven design i podejściu analitycznemu do modelowania, do myślenia o implementacji agregatów. Natomiast dzisiaj chciałbym zacząć troszeczkę inną serię, która się będzie przewijała w ramach Better Software Design na temat różnego w ogóle podejścia do programowania i na początek chciałbym poruszyć temat programowania aspektowego. Osobiście zetknąłem się z tym nurtem, zdaje się, na studiach, kiedy 2002, już nie pamiętam dokładnie, to szmat czasu temu było. Na studiach spotkałem się z AspectJ, pierwszymi prawdopodobnie jego wersjami. I wówczas spotkałem po raz pierwszy mojego dzisiejszego gościa. I gdzieś to zainteresowanie tymi innymi podejściami o myśleniu, o oprogramowaniu gdzieś tam się pojawiło. Dzisiaj chciałbym zacząć do tego wracać i pomyśleć na świeżo, jak z perspektywy tych wszystkich lat spędzonych w IT wygląda moje doświadczenie z tymi technikami. I przy okazji tak naprawdę też dla siebie troszeczkę odświeżyć niektóre elementy. Moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Krzywda, dosyć znana postać w polskim IT. Cześć Andrzej, witaj.
Cześć Mariusz, dziękuję za zaproszenie.
No, przyjemność po mojej stronie. Wiesz co, zastanawiałem się przed przygotowaniem tego podcastu, w którym faktycznie momencie jakby zetknęły się po raz pierwszy nasze drogi i uświadomiłem sobie, że to był moment, kiedy przyszedłeś jako gość na seminarium w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który kiedyś tam razem studiowaliśmy, tylko na innych rocznikach. I na zaproszenie, zdaje się, dr Ewy Gurbiel, opowiadałeś nam, jak to wygląda, że tak powiem, życie programisty po skończeniu studiów. I to jest ten taki moment, kiedy wiesz, jakby ja jestem w stanie zidentyfikować ten pierwszy moment, kiedy cię poznałem. I wiesz co, pamiętam wtedy, jak siedziałem na tych zajęciach i patrzyłem na osobę, która, tylko nie pamiętam, ile tam lat pomiędzy nami było, czy to były dwa, czy to były trzy, że tak powiem, roczniki studiów. I tak patrzyłem i tak się zastanawiałem, kurczę, fajnie gościu opowiada i to są troszeczkę inne rzeczy niż wiesz, jakby tutaj na większości przedmiotów mam okazję gdzieś tam spotkać. I wiesz co, jakby odczytuję to jako naprawdę bardzo duży zaszczyt i honor, że po tylu latach od tamtego momentu jakby możemy sobie porozmawiać i ponownie, bo gdzieś tam te nasze ścieżki się gdzieś tam przeplatają, czy na konferencjach, czy to na Twitterze. Także wielkie dzięki z mojej strony, wielkie dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i dałeś się tutaj namówić o tym, żeby porozmawiać o oprogramowaniu aspektowym, bo między innymi z tym tematem gdzieś tam cię kojarzę. Słuchaj, ale zanim zaczniemy jakby wchodzić w tę tematykę aspektową, to jakbym mógł cię poprosić o to, żebyś się przedstawił tutaj naszym słuchaczom, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji spotkać Andrzeja Krzywdy w internecie. Czym się na co dzień zajmujesz?
Na co dzień prowadzę firmę programistyczną Arkansas, gdzie zajmujemy się dużymi projektami w technologii Ruby on Rails, czyli tak się zniszowaliśmy technologicznie troszkę. Moje osobiste zainteresowania wokół oprogramowania są też dosyć rozległe, czyli wspomniany wcześniej przez ciebie domain-driven design, jak i wiele innych różnych metodyk, technik, strategii wytwarzania programowania. To są wszystko rzeczy, które bardzo mocno mnie interesują i próbuję patrzeć na programowanie bardzo holistycznie, więc w jakimś sensie wszedłem też w biznes, bo uświadomiłem sobie, że fajne są pisanie kodzików i jakby to jest wciąż najbardziej kluczowe, ale wiele, wiele decyzji jest jednak poziom wyżej na poziomie procesów biznesowych, modeli biznesowych, modeli monetyzacyjnych w firmach. I chciałem to też zrozumieć i przy okazji tak wyszło, że z programisty stałem się właścicielem firmy programistycznej.
Tak, i to powiedziałbym, że właścicielem firmy takiej dosyć nietypowej, bo jako chyba jedna z takich niewielu firm, które ja gdzieś tam kojarzę, macie w sumie w swoim takim głęboko zakorzenionym DNA pracę zdalną.
Tak, od początku zaczynaliśmy zdalnie, więc jakby faktycznie jest to w naszym DNA i to nigdy nie próbowaliśmy tego zmieniać, ale nawet gdybyśmy próbowali, to jak coś jest DNA, to się już ciężko zmienia. I od 2007 roku, to jak firma mniej więcej zaczęła działać, jesteśmy cały czas zdalni do dzisiaj, z czego jesteśmy dosyć dumni. Myślę, że sporo nauczyliśmy też innych w tym temacie. Staram się ewangelizować w tym temacie pracy zdalnej. No teraz praca zdalna jeszcze bardziej, wystąpił pewien wybuch pracy zdalnej jeszcze do tego wszystkiego. Więc tak, jest to taki znaczący aspekt naszej firmy na pewno, plus taki znaczący aspekt, nie wiem, pewnego stylu życia, jaki reprezentujemy wśród ludzi z Arkansas.
No tak, jeżeli ktoś cię ma okazję obserwować, czy to na Instagramie, czy na Twitterze, by the way, linki do profili Andrzeja będą tutaj w opisie odcinka. Jeżeli ktoś się nie może doczekać, to Andrzej Krzywda po polsku, jeżeli dobrze pamiętam teraz na Instagramie, a na Twitterze po prostu chyba Andrzej Krzywda. No to pokazujesz, jak się prowadzi firmę informatyczną chodząc po lesie i myśląc o programowaniu.
Trochę tak to wygląda, natomiast znaczy to jest tak, że faktycznie ja wyprowadziłem się w pewnym momencie z Wrocławia, w którym spędziłem w sumie 10 lat i z którym najbardziej się utożsamiałem wcześniej. Wyprowadziłem się z Wrocławia na wieś, no więc korzystam powiedzmy z tych zalet pracy zdalnej. A że mam też naprawdę świetną ekipę ludzi w Arkansas, to zespół jest, można powiedzieć, taki mocno samoorganizujący się. I jakby ten mój wkład jest taki nie aż taki wielki, jak pewnie wielu szefów firm sobie to poukładało inaczej na przykład.
No ale jest to, wydaje mi się, tak wiesz, patrząc z perspektywy, powiedziałbym, zewnętrznego obserwatora, no to model, który wam się udało wypracować i sam biznes, to jest coś, co pozazdroszczenia, więc jeżeli ktoś by miał ochotę, to myślę, że się interesuje właśnie tematami, jak prowadzić firmę zdalną i jak w ogóle, że tak powiem, można pracować zdalnie i asynchronicznie, bo tutaj jeszcze ten, że tak powiem, dopisek trzeba koniecznie zrobić, no to myślę, że Andrzej tutaj może być ciekawym źródłem inspiracji, także zachęcam do odwiedzenia i śledzenia profili Andrzeja. Natomiast, wiesz co, tutaj powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, bo jakby Arkansas się sprofilowało mocno na technologię Ruby on Rails. Ten moment, kiedy ja cię tam pierwszy raz spotkałem, kiedy mieliśmy okazję właśnie pierwszy raz się spotkać właśnie w Instytucie Informatyki, to wtedy chyba jeszcze byłeś programistą Java i przynajmniej wiesz, właśnie stamtąd, jakby cię pamiętam. Kojarzę cię chyba z dwoma takimi terminami z tamtych dawnych lat, AspectJ i Prevailer. Wybacz, jeżeli czujesz się odrobinę zaskoczony, ale tak to mniej więcej gdzieś tam się utrwaliło w mojej pamięci. Co spowodowało, że jakby zmieniłeś, że tak powiem, stos technologiczny i z Java, z takiego powiedziałbym stosu troszeczkę korporacyjnego, przeszedłeś na stronę, gdzie technologia jest raczej taka, powiedziałbym, startupowa?
Ja faktycznie byłem wielkim fanem Java, tylko tutaj taki historyczny wtrend może. Java nie zawsze była korporacyjna. Java w latach, powiedzmy, 9.7, 9.8, 9.9 to była ta buntownicza technologia wtedy, można powiedzieć. Ona próbowała ukraść kawałek Microsoftowego świata, ale nie od początku była technologią korporacyjną. Ale też ja mam wrażenie, że bardzo wiele w tym, co determinuje, jaki język, z jakim językiem zaczynamy, z jakim językiem się utożsamiamy, to nie zawsze są racjonalne przesłanki, to są czasami takie historyczne przesłanki, że właśnie wtedy to była taka technologia w kontrze. I akurat na Instytucie Informatyki, o którym wspomniałeś, były właśnie takie najbardziej znaczące kursy, te praktyczne, to były właśnie z Java, więc też najłatwiej było taką pracę, można powiedzieć, ciekawą jeszcze w trakcie studiów właśnie w Javie. Tam jakieś swoje pierwsze projekty, nie wiem, Militaria.pl czy coś takiego, to właśnie były bardzo mocno Javowe projekty. No i tą Javę się poznawało, w tej Javie się człowiek zakochiwał wtedy w jakimś sensie. Mocno się utożsamiałem z tym, ale jak przyszło po kilku latach i faktycznie ja się interesowałem takimi rzeczami trochę niekoniecznie z głównego nurtu, czyli właśnie AspectJ, czyli Prevailer, to też jest super, super fajna technika. I byłem bliżej takiego, można powiedzieć, extreme programming nurtu w świecie Javy, w którym to w pewnym momencie zaczął się pojawiać język Ruby wymieniany częściej i częściej. Więc jak w 2004 roku zobaczyłem Ruby on Rails jako framework, no to bardzo mi to zaburzyło fundamenty moich wartości programistycznych i przyznam, że popłynąłem wtedy za sercem do Ruby'ego i tak już zostało. Dzisiaj już może z innych przesłanek niż wtedy, ale nadal uważam Ruby za jakby język dla mnie wobec względem moich wartości taki najbardziej pasujący wśród wszystkich innych, jakie znam. Ale w tym oczywiście nie ma czasami dużo racjonalności, to są jednak też mocno emocje.
Ale w sumie tak wiesz, patrząc jakby z perspektywy dzisiejszego tematu, programować aspektowo można i w tej technologii, więc w razie czego można zrobić tutaj wiesz, przełączenie. Właśnie, słuchaj, wracając jakby, czy nawiązując do naszego dzisiejszego tematu, bo tak jak wspomniałem wiesz w początku naszej rozmowy, tak chciałbym przejść przez kilka jakby technik związanych czy z metodykami oprogramowania, pomyśleć sobie, porozmawiać o oprogramowaniu aspektowym, dynamicznym, funkcyjnym, obiektowym, wiesz, jakby zanurzyć się na chwilę chociaż w każdym z tych obszarów, żeby zobaczyć, czy nie ma tam czegoś, co mogę gdzieś tam wykorzystać po jakimś przyswojeniu w moich jakby dzisiejszych projektach. No jakby tutaj zaczynając właśnie od rozmowy o aspektach, oprogramowania aspektowym, no to jesteś dla mnie pierwszą osobą, do której, wiesz, jakby mogłem się zwrócić, co też zresztą zrobiłem, żeby tutaj o tym porozmawiać. No słuchaj, jakby zacznijmy sobie od przedstawienia definicji, czym jest to programowanie aspektowe. Ja mam przed sobą pewne opracowanie, gdzie pada dokładna definicja właśnie tego rodzaju programowania, gdzie programowanie aspektowe jest to paradygmat rozszerzający tradycyjne paradygmaty programistyczne o abstrakcję aspektu mającą na celu modularyzację zagadnień przecinających. Jest to, brzmi skomplikowanie, tak na pierwszy rzut oka. To jest cytat z Gregora Kiczalesa, czyli autora konceptu programowania aspektowego. Więc to tak odrabiając dalej lekcję, to ten koncept pojawił się, zdaje się, na przełomie 95-96 roku w laboratoriach Xeroxa, czyli Xerox PARC. To jest takie dosyć znane laboratorium, z którego no, kilka ciekawych rzeczy z takiego, powiedziałbym, nowoczesnej informatyki wyszło. To słuchaj, spróbujmy tą definicję Kiczalesa tak rozpracować, wiesz, jakby co ona właściwie znaczy dla przeciętnego zjadacza chleba. No tak to, że tak powiem, kolokwialnie ujmę. To jeszcze raz to powtórzmy. Programowanie aspektowe jest paradygmatem rozszerzającym tradycyjne paradygmaty programistyczne o abstrakcję aspektu mającą na celu modularyzację zagadnień przecinających.
To jest bardzo trafna definicja, też taka najbardziej można powiedzieć generyczna, ale jednocześnie wydaje się ujmować wszystko, a też nie zawężać niepotrzebnie. Faktycznie ja może nie pamiętam 9.5, 9.6, kiedy to powstawało, ja się z tym zastanawiam w 2000 chyba roku po raz pierwszy. No i pierwsza praca, jaką przeczytałem na ten temat, to właśnie była praca Grega Kiczalesa. Od początku było tam akcentowane faktycznie to, że to jest paradygmat, który rozszerza inne paradygmaty, czyli on nie był aż tak bardzo przywiązany do programowania obiektowego, jak się teraz to może wydawać. I on od początku przewidywał to, że może być również rozszerzeniem do funkcjonalnego programowania, chociaż mam wrażenie, że niekoniecznie to jakoś bardzo mocno w tamtą stronę poszło. I później się już zaczęło to utożsamiać z obiektami. To, co mi się też tutaj podoba, to, że nacisk na modularyzację w tym wszystkim, nie? Że aspekt jest po prostu narzędziem do modularyzacji, to jest ten wiodący cel. Czyli tutaj nie ma jakichś, nie wiem, wyimaginowanych celów, po prostu jest pewna hipoteza, że dzięki programowaniu aspektowemu, dzięki wprowadzeniu aspektów możemy lepiej modularyzować nasz kod, nasz system, a więc dzięki temu możemy lepiej go później komponować.
Wiesz, tak, patrząc na tę definicję, to jakby kilka takich sformułowań faktycznie wymagałoby gdzieś tutaj rozpracowania. Pierwszy z nimi jest oczywiście tutaj aspekt. Drugim jest to zagadnienie przecinające. To czym są w sumie te zagadnienia przecinające, które jakby wiesz, pozwolą nam tutaj, aspekty nam pozwolą na lepszą ich modularyzację?
To nie było łatwe do zdefiniowania. Ja też może dodam taki podkład, skąd ja tam parę rzeczy o tym wiem, bo po pierwsze pisałem pracę magisterską na temat programowania aspektowego, którą obroniłem w 2004 roku, ale wcześniej nawet zanim ją napisałem, to ja byłem, można powiedzieć, że aktywnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych, w których programowanie aspektowe było omawiane w latach 2002 do 2004, czyli byłem na IKUP-ie, na trzech IKUP-ach właściwie z rzędu, to jest taka europejska konferencja programowania obiektowego z lekko akademickim zacięciem jednak, Więc można powiedzieć, że było mi dane, miałem to szczęście i też podziękowania dla pani Górbiel, która bardzo mi wtedy pomogła w te różne miejsca się dostawać, czyli moja pani promotor, dzięki której też się poznaliśmy. Dostawałem się właśnie na różne konferencje, jako student wolontariusz jeździłem i na przykład dyskusja, co to jest właśnie dokładnie ten cross-cutting concern, czyli zagadnienie przecinające się. I ja nie wiem, czy ostatecznie to było sprecyzowane tak na maksa, ponieważ to do końca i nawet do dzisiaj, jak się interesuję się nadal programowaniem aspektowym, mam wrażenie, że to wciąż jest taki temat nie do końca zgodny. Czyli na przykład zagadnieniem przecinającym się, weźmy jakiś przykład banalny, jest na przykład logowanie, czyli logi, tak, że na przykład coś się dzieje w systemie, chcemy mieć jakiś plik, czy jakąś bazę, w której będą takie czysto tekstowe informacje, że coś się dzieje w systemie. No i jak te logi dodajemy w różnych miejscach naszego kodu, to my go zabrudzamy go tym konkretnym, no właśnie, aspektem, tak? Czyli tu mamy aspekt, który reprezentuje zagadnienie przecinające się o nazwie logowanie. No i teraz można to na różne sposoby już samej implementacji uchwycić, natomiast na poziomie, powiedzmy, jakiegoś takiego modelowania możemy sobie przyjąć, że jest jakiś moduł do logowania, że jest jakiś moduł bazowy, w którym się dzieją rzeczy, nie wiem, jakaś tam nasza domena, załóżmy. No i teraz już na fazie, teraz jest kwestia implementacji, jak my to ze sobą połączymy. No i można po prostu połączyć to w ten sposób, że każda klasa przyjmuje jako zależność, wstrzykujemy zależność logera, czy mamy jakiś globalny singleton logera, czy też podchodzimy do tego aspektowo, czyli aspekty miały tą swoją istotną rolę, że one są nieinwazyjne. To było jakby później dodefiniowane, czyli definicja, którą podałeś, jest Gregorego Kicsalesa, natomiast była później taka praca w 2000 roku, ja to zlinkujemy to może, żeby tam poznać autorów, i tam było o tym właśnie, że dobre aspekty, te prawdziwe aspekty są takie, których kod bazowy nie musi być nawet świadomy ich istnienia. I to było takie dyskusje działy się w okolicach roku 2000-2002. Teraz wiele inaczej na to patrzymy, bo patrzymy przez pryzmat już praktycznych rozwiązań, czyli patrzymy na przykład, jak to działa w Javie czy w Springu, czy w AspectJ-u właśnie. Natomiast te teoretyczne podstawy, one miały dużo bardziej burzliwe dyskusje i warianty, niż to teraz może jest widoczne.
No wiesz, ta definicja, którą tutaj przytoczyłem, ona zdaje się pochodzi z 98 roku, także chwilę wcześniej, zanim wiesz,
tak.
Tutaj wystąpiły te twoje tutaj rzeczy. Dobra, czyli jakby mogę to rozumieć jako to zagadnienie przecinające, czyli coś, co totalnie przecina ortogonalnie moje warstwy, na przykład w aplikacji, no tutaj chociażby to logowanie. Z drugiej strony, wiesz, łatwo mogę pójść teraz tą ścieżką i wymyśleć pewnie 110 tysięcy przypadków technicznych, na przykład monitoring, na przykład raportowanie czasu wywołania metod, czasu komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie tutaj mógłbym to potraktować jako takie właśnie zagadnienie przecinające, bo mogę logować rzeczy bezpośrednio w mojej domenie zachodzące, mogę logować rzeczy zachodzące w mojej infrastrukturze, na przykład, nie wiem, gdzieś tam odrzucone, czy tam występujące jakieś tam, nie wiem, zrollbackowane transakcje na bazie danych, albo mogę na przykład sobie logować, nie wiem, requesty, które wchodzą na endpointy w mojej aplikacji. Nie? I takim aspektem mogę to, rozumiem, że tutaj jakby myślimy o tym, że ten aspekt mogę włączyć, wyłączyć, no skoro ten aspekt jest taką dla mnie reprezentacją tego przecinającego zagadnienia, to mogę sobie nim sterować, czy on ma się aktywizować, czy on się nie ma aktywizować. Tak? Jednocześnie jakby różnica pomiędzy tym wcześniejszym wstrzykiwaniem na przykład tego wspomnianego przez ciebie logera do aspektu będzie taka, że nie będę miał tej zależności tego couplingu na poziomie kodu.
Dokładnie tak. Tutaj a propos właśnie włączania, wyłączenia aspektów, też znowu podział, wybaczcie te moje naukowe wstawki, ale jakby to pamiętam z tych akademickich dyskusji, czyli podział na aspekty dynamiczne i statyczne, czyli włączane podczas kompilacji lub też runtime, włączalne, wyłączalne.
No właśnie, bo jakby wiesz, do tego chciałbym, żebyśmy też sobie doszli, nie? Czyli jak to w praktyce będzie wyglądało z perspektywy interpretera czy kompilatora, w zależności jaką tam technologię mamy, to za chwilę się też zastanówmy nad tym. Natomiast wiesz, to czym właściwie jest ten aspekt? Bo jestem na razie moglibyśmy to potraktować, dobra, jest to reprezentacja tego przecinającego zagadnienia, natomiast z czego on się fizycznie składa? Co będzie mi tworzyło na przykład taką klasę aspektu?
Ja mam tutaj z tym kłopot, żeby to tak doprecyzować już mocno. No, najbliżej bym chyba nazwał, że aspekt jest to pewnego rodzaju moduł, pewnego rodzaju typ modułu, tak, który będzie później włączony do innego, połączony z innym kawałkiem kodu. Więc jakby taka można by było powiedzieć, że jest natura aspektu, że to wymaga czegoś innego bazowego, do którego to zostanie wkomponowane.
Dobra, to idąc teraz, wiesz, to jakby tą ścieżką, no to pierwsze pytanie, które mi się tutaj ciśnie na usta jest takie, to gdzie to się dokładnie wkomponuje i co dokładnie zrobi?
No więc zakładamy, że istnieje jakiś core code, tak? Czy byśmy teraz może nazwali to bardziej ten domain code, Ale tak jak zaznaczyłeś, aspekty mogą równie dobrze być nakładane na kod infrastruktury czy aplikacyjny i wtedy tym core'em po prostu jest inny kawałek kodu. No i w przypadku AspectJ'a w tych pierwszych wersjach to był etap kompilacji. Ja już tak później nie śledziłem akurat AspectJ'a konkretnie, więc nie wiem na ile oni tam później włączyli na przykład dynamiczne aspekty, ale w tych pierwszych wersjach to był etap kompilacji, czyli były tak jakby taki kompilator nad kompilatorem Java'owym. I on generował jakby bytecode, w którym te wstawki na przykład tego logera wyglądałyby dokładnie tak, jakby ktoś ręcznie je tam powstawiał, no ale to już było po etapie tej kompilacji.
Dobra, wiesz co, tak patrzę znowu jakby w to opracowanie, które mam przed sobą i zdaje się Friedman opisał właśnie ten aspekt też w taki sposób, że aspekt nam w programie P, gdy spełniony jest warunek C, wykona operację A. Wiesz, jakby bardzo, bardzo taka użyteczna definicja, aczkolwiek no całkowicie poprawna. Czyli mamy program P, czyli rozumiem, to jest kod bazowy, o którym ty mówisz, do którego my dopiero będziemy ten kod naszego aspektu wpinać. W tym kodzie, w tym programie właściwie, musi być spełniony jakiś określony warunek, ten warunek C, i wtedy nasz aspekt wykona operację A. Dobra, to w takim razie tak. Czym jest ten warunek?
Warunek to już możemy zejść na tę definicję niżej i tutaj trzeba już być bardzo uważnym, ewentualnie notować, czyli jakie mamy momenty istotne w wykonywaniu, w uruchamianiu się naszego programu, wykonywaniu naszego programu. Jeśli mówimy na przykład o programowaniu obiektowym, żeby może dla prostoty się na tym tylko skoncentrować. Więc mamy na przykład coś takiego, kiedy my wywołujemy metodę bar na klasie foo. Nie, czyli jest klasa foo i ma metodę bar. I my skądś z zewnątrz wywołujemy tę metodę, czyli robimy tak zwany call. I to jest banalne. I to jest właśnie jakiś moment, można to zdefiniować jako moment w programie. Drugim takim momentem w programie potencjalnie, bo ich jest wiele takich momentów, to jest na przykład ten moment egzekucji metody, czyli jesteś już w metodzie bar, czyli nie jesteś na zewnątrz i nie wywołujesz, tylko jesteś już w środku, jesteś w trakcie execution, czyli scope już jest inny. I tego typu momentów działania naszego programu jest jakby wiele. Nie wiem, moment, kiedy metoda się kończy, moment, kiedy call tej metody się kończy, czyli wywołanie tej metody, moment, kiedy metoda się zakończyła wyjątkiem. W tej terminologii aspektowej nazywamy to point cutem. I takich typów point cutów jest całkiem sporo.
Dobra, czy możemy to jawnie zdefiniować? No i domyślam się, że ta zależności pewnie od języka, od technologii, to tą definicję tego point cutu mogę dostarczyć, czy to w anotacji, czy w jakiejś tam konfiguracji. W jaki sposób muszę to opisać i zapewne będę miał jakiś język, który, nie wiem, czy to oparty na przykład na wyrażeniach regularnych, które pozwolą mi te point cuty zdefiniować gdzieś w kodzie. I następnie aspekt, kiedy będzie dopięty do danego programu, tak, on jest w stanie zobaczyć, ok, teraz jesteśmy w tym momencie, gdzie faktycznie tak zdefiniowany point cut występuje, tak? I wtedy mówimy, że tak naprawdę następuje, że tak powiem, przecięcie tego naszego aspektu i występuje join point. Dobrze tutaj korzystam z tej nomenklatury? Bo ja pamiętam, wiesz co, moje takie, że tak powiem, zawirowania z tą nomenklaturą, kiedy spotkałem się z nią pierwszy raz. Point cuty, join cuty, advice'y, aspekty. Jest tego dosyć dużo i każdy z nich zupełnie coś innego oznacza.
Jest to trudne i nawet właśnie to point cuty i joint pointy, czyli takie join pointy, dwa kluczowe takie building bloki, można powiedzieć, one są na tyle dla mnie podobne, że zawsze muszę się chwilę skoncentrować, to na pewno używam tego, a nie tego drugiego właśnie, więc mam nadzieję, że tutaj mi się to uda. Join point jest jakby najprostszym sposobem, taką algebrą na point cutach, czyli możesz sobie w najprostszej wersji to join point to jest po prostu kolekcja point cutów, czyli kolekcja, gdzie możemy powiedzieć wszystkie publiczne wszystkie wywołania publicznych metod na klasie foo. To już będzie join point, to już jest kolekcja, nie? Tam już możemy właśnie bawić się regular expression, znaczy wyrażeniami regularnymi, żeby to wszystko poujmować, ale możesz też ująć to na przykład tak, że wszystkie wywołania na metodzie foo, na klasie foo, na klasie x, na klasie y, ale minus dwie metody, które są konkretne i są nietypowe, więc chcesz je odjąć od tego zbioru, więc to jest taka join pointy, to jest ciekawa algebra. I to w sumie jest ciekawe, bo to jest jakby, nawet jeśli ktoś, kto tego słucha teraz, nie jest zainteresowany używaniem programowania aspektowego jako takiego, to powiem wam, że bardzo, bardzo to poszerza horyzonty i wzbogaca perspektywę patrzenia na swój kod źródłowy, kiedy myślimy w kategoriach takich właśnie zbiorów, takich joint pointów, takiej algebry, że coś ciekawego się zawsze dzieje wtedy, kiedy u nas się wywołują na przykład publiczne metody, nie? I trochę podobny wątek jest wokoło event-driven architecture, na przykład, gdzie w pewnych miejscach rzucamy eventy i one informują resztę świata, że coś się wydarzyło. To aspekty w jakimś sensie, znaczy ta konstrukcja aspektów, czyli jest point cut, z point cutów składają się joint pointy, a na joint pointy będzie się coś działo w naszym kodzie, czyli na przykład tego logera odpalamy, to już jest advice, to jest ten trzeci brakujący element. Czyli mamy point cuty, joint pointy i advice i to się składa na aspekt.
Wiesz co, tak jak powiedziałeś, że o algebrze na joint pointach, tak sobie pomyślałem właśnie, no to w tym momencie, wiesz, słuchalność tego odcinka właśnie zjechała do zera, jak wjechaliśmy w taki akademicki język. Nie, ale tak oczywiście, wiesz, z przymrużeniem oka. Nie ma tutaj się czego obawiać, to jest, da się to spokojnie gdzieś tam objąć. No właśnie, jakby definiujemy te point cuty, że tak powiem, po to, żeby na końcu coś właściwie ten aspekt w tym naszym programie zmienił. Tak wracając, wiesz, jakby do tej definicji naszego, do definicji Friedmana, tak? Gdy w programie P jest spełniony warunek C, wykonaj operację A, to rozumiem, że tak naprawdę tą operacją A, która będzie wykonana, jest ten kod, który nazwałeś właśnie advice'em, poradą, która może mi teraz zmienić działanie tego oryginalnego programu.
Tak, ona może rozszerzyć go albo przed tym fragmentem, który złapaliśmy, czyli before albo after. Możemy też zrobić tak zwanego arounda, czyli możemy zrobić taki dekorator. Co ciekawe, jest na przykład taki specjalny przypadek arounda, którym nie wywołujemy kodu bazowego. Czyli możemy nawet wyłączyć kompletnie aktywowanie tego bazowego, tego point cuta konkretnego, czy tego kodu w tych joint pointach. Czyli advice'y mają tą moc nawet do czegoś takiego, że ją wyłączają. To jest raczej rzadko używane, ale są takie scenariusze, kiedy to może być przydatne. Więc tak, no before, after, around to były takie najbardziej klasyczne techniki, kiedy dodajemy advice'a do kodu. Przepraszam za tę angielszczyznę łączone z polszczyzną, ale naprawdę nie wiem, jak to tłumaczyć sensownie.
No i do tego jeszcze dochodzą właśnie te takie dodatkowe rzeczy, które mówiłeś, na przykład after throwing, tak? Czyli na przykład po rzuceniu wyjątku mogę jakiś tam kodzik wykonać, ale to już domyślam się, że to zależy od technologii, która jest pod spodem użyta. Pewnie nie każda biblioteka może wspierać takie specyficzne.
Tak, to zależy od języka, od, nie wiem, od platformy uruchomieniowej. Na przykład taki z takich ciekawszych point cutów to jest na przykład CFlow, który bardzo osobiście lubię, bo on naprawdę daje potężną moc, ale też jest bardzo groźnym narzędziem, czyli możemy sprawdzić na przykład, że wywołanie foobar i na niego będziemy chcieli nałożyć jakiś advice, czyli coś wtedy dołożyć, ale tylko wtedy, jeśli to się dzieje w testach, czyli możemy zdefiniować, że CFlow, wiesz, JUnit test case, czy jakkolwiek tam się teraz JUnicie to robi, czyli tylko i wyłącznie kiedy jesteśmy we flow testów, coś tam dorabiamy, na przykład dajemy jakiś monitoring performance'owy, czy coś takiego, którego na produkcji nie chcemy mieć włączonego. Więc możemy mieć takie aspekty, które wspomagają jakieś takie deweloperskie działania, albo takie właśnie lokalne testy i na wysokim poziomie je wyłączamy na produkcję, że jakby nie ma opcji, żeby to na produkcji wylądowało.
Wiesz, tak patrzę sobie też jakby z perspektywy jakichś innych projektów, w których miałem okazję gdzieś tam brać udział. Tak mi się kojarzy jeden projekt duży, w którym mieliśmy problem z usuwaniem metod. No, w zależności oczywiście od technologii, czasami tą metodę jest łatwo usunąć, czasami trudniej. Ten konkretny projekt był napisany w języku dynamicznym, gdzie nazwa metody mogła być sklejona, wiesz, nawet ze stringa i krótko mówiąc wyszukiwanie metody za pomocą tam searcha w kodzie źródłowym programu mogło dać zafałszowane wyniki. Po prostu ktoś tą metodę buduje troszeczkę bardziej w magiczny sposób i usuwanie takiego kodu z takiego projektu jest problematyczne. I w momencie, kiedy chcieliśmy taki kod usuwać, to była przeprowadzona cała procedura. Tak? Najpierw kod był oznaczany jako tam deprecated do jakiegoś czasu. Zespoły dostawały ileś czasu na usunięcie jakby zależności do tego kawałka kodu, tej metody, czy jakieś tam inne jednostki, po czym trzeba było właśnie ten kod zmodyfikować i wstrzyknąć w niego jakieś tam logery, co czasami było dosyć hakołomne, bo ten projekt był jaki był. I dopiero po pewnym czasie, na przykład po miesiącu czasu, jeżeli faktycznie tam nie było wykonań, no to można było ten kodzik usunąć, nie? Ale ten etap właśnie tej modyfikacji, no to nie było coś, co się, że tak powiem, miło wspomina, bo ten kodzik no miejscami był taki bardzo mocno monolityczny. Teraz widzę jakby zastosowanie właśnie dla aspektu, gdzie wprowadzając aspekt do tego projektu, który na tą konkretną metodę, albo na przykład na wszystkie wywołania jakichś metod, których rozpoczynają się od jakiegoś tam prefiksu, tego logera sobie po prostu wywołam, a tego logera to już wstrzyknę do aspektu, bo to już jest kodzik, który jest całkiem ładnie zorganizowany. I w momencie, kiedy tego nie potrzebuję, to mógłbym ten aspekt tak naprawdę wyłączyć tutaj z wykonania. No i tak naprawdę cały ten proces, może nie skróciłbym go czasowo, ale bym prawdopodobnie przyspieszył i polepszył ten etap wprowadzania tego logowania. Prawdopodobnie nie byłoby to okupione jakimś dużym wysiłkiem implementacyjnym, tak jak to było w tym właśnie projekcie.
Tak. Na przykład deprecation to jest w ogóle też ciekawy cross-cutting concern, nie? Czyli pewne zagadnienie, że od tej wersji kodu dodajemy deprecation na jakiś zestaw metod czy na jakiś zestaw jakiegoś API naszego. No i możemy to zrobić w sposób inwazyjny, że wszędzie tam wstawiamy jakieś warningi deprecationowe lub nakładamy na to aspekt, jeśli technologia w naszym języku na to pozwala.
Ale wiesz co, tak z drugiej strony patrzę, jakby, jakie mamy możliwości. Ja z jednej strony mogę zmodyfikować na przykład parametry przekazane do metody lub zrobić coś przed metodą, before. Mogę coś tam zmodyfikować wynik, jakby, który został zwrócony z danej metody tymi, że tak powiem, pointkatami after. Mogę zmienić działanie za pomocą arounda, co z jednej strony pozwoli mi właśnie zrobić te rzeczy, o których mówiliśmy, nie? Takie techniczne, ale z drugiej strony obawiałbym się, że tutaj wystąpi ten problem. To znaczy stracę taki bardzo szybki insight w kod w momencie, kiedy ja go sobie oglądam. Bo teraz to, że ja widzę jakiś kawałek kodu i on jest napisany, wiesz, tak powiedziałbym, załóżmy, imperatywnie, to wcale nie oznacza, że on się wykona dokładnie w taki sposób, jak ja go właśnie oglądam. I to, wiesz, zastanawiam się, bo to jest jeden z takich argumentów przeciwko programowaniu aspektowemu, że w runtime to może wyglądać zupełnie inaczej.
To jest bardzo silny argument i jego ciężko odbić w jakimś sensie. Tutaj nakłada się parę problemów historycznych wokół tego, jak my tworzymy programy, czyli na przykład, że jesteśmy ograniczeni do plików tekstowych i nie za bardzo, jak mamy udekorować pliki tekstowe czymś sensownym, żeby jednocześnie właśnie nie zaburzyć tej nieinwazyjności, którą daje aspekt, a jednocześnie móc sobie przeglądać nasz kod źródłowy w taki sposób, żeby wiedzieć, że tutaj jakiś aspekt nasłuchuje. Siecie Java było to próbowane, nie wiem jaki jest status teraz, jaki jest status? Status jest taki, że z tego co wiem, to Spring AOP jest najpopularniejszym rozwiązaniem aspektowym chyba w Javie i oni używają głównie, przynajmniej zalecane są głównie adnotacje. Więc adnotacje jakby dają ci ten wgląd w to, że przynajmniej wiesz, że tutaj coś się dzieje jeszcze zewnętrznego w tym kawałku kodu. Natomiast adnotacje, one nie są zbyt, nie wiem jak to nazwać, koszerne z programowaniem aspektowym. One były uważane za najbardziej prymitywne podejście do programowania aspektowego, no bo jednak są inwazyjne, czyli musisz zaburzyć kod źródłowy istniejących klas tylko po to, żeby rozszerzyć aspektem. To nie jest oblivious, nie? To była ta zasada aspektów, że kod bazowy ma być nieświadomy tego, że aspekty na nią działają. Więc aspekty, one wręcz w definicji wprowadzają ten problem. Chyba że troszkę sobie wyluzujemy aspekty, definicję aspektów, że one właśnie nie mają być oblivious i wtedy spoko. Jakby dodajemy adnotację, wtedy powiedzmy już widzisz. Inne rozwiązania to były takie, że na przykład Aspect J przychodził styczką do Eclipse'a, wtedy Eclipse był najbardziej popularnym narzędziem do Java, gdzie zaznaczał takim żółtym trójkącikiem, takiego tooltipa robił, że tam coś, jakiś aspekt nasłuchuje, no bo jakby po skompilowaniu bytecodu to już edytor mógł sobie tam do tego dotrzeć, że coś tutaj jest włączonego. Nie we wszystkich technologiach jest to pewnie możliwe i wydaje mi się, że tutaj nie da się uciec od sensownej odpowiedzi poza tym, żeby powiedzieć wszystkim, że musi być jasność w zespole, że my rozumiemy, że to są używane aspekty, że musi być jakaś komunikacja w zespole, czy jakaś architektura, czy jakaś dokumentacja, żeby wszyscy byli świadomi, że takie rzeczy się dzieją. No i oczywiście to, że mamy narzędzie o nazwie programowania aspektowe, nie oznacza, że trzeba go stosować wszędzie i trzeba go stosować w jakiś taki sposób właśnie bardzo inwazyjny, czy bardzo taki nieodpowiedzialny, że ludzie się kompletnie nie spodziewają, że tam może być jakiś aspekt. No ale też znowu, ta cecha aspektów polegająca na tym, że kod bazowy powinien działać bez nich, jest kluczowa. Znaczy, wydaje mi się, że jeśli czyjś kod po wyłączeniu technologii aspektowych, on generalnie w ogóle się nie może odpalić, nie ma nawet jakiegoś takiego szczęśliwego scenariusza działania, to znaczy, że coś poszło nie tak, nie? Jakby to nie o to chodzi w tym programowaniu aspektowym, żeby to były takie zależne części. Przynajmniej jakaś część kodu musi się wykonać poprawnie. Wiadomo, wyłączyliśmy aspekty, więc coś się nie wykonuje, nie ma logowania. To jest oczywiste, ale jakby wszystkie inne rzeczy powinny działać. I tutaj był problem z tą początkową adopcją programowania aspektowego, bo te wzorce nie były znane, dobre wzorce, i ludzie się na to rzucili i traktowali tak takie narzędzie do metaprogramowania, czyli po prostu wszystko możemy, więc wszystko zróbmy. I to oczywiście musiało prowadzić do katastrof różnego rodzaju.
No, tutaj wspomniałeś metaprogramowanie, to jest też jedna z rzeczy, którą chciałbym tu gdzieś jakby w kolejnych odcinkach poruszyć. Natomiast Słuchaj, jak to w takim razie wygląda od strony technicznej? Nie? Bo rozumiem, że załóżmy, że jeżeli korzystamy, wiesz, z języka obiektowego, no to aspekt może być tak naprawdę dla mnie jakąś taką kolejnym bytem, kolejną klasą. W momencie, kiedy ten program osiągnie jakby ten moment, w którym aspekt powinien się wykonać, to w jaki sposób faktycznie tutaj nastąpi, wiesz, poklejenie tego mojego kodu, takiego prawdziwego projektowego, z kodem aspektu, który właśnie dostarczyłem. To jest, bo tutaj jakby mogę przewinąć jakby dwa dostępne rozwiązania. Dla języków dynamicznych, taki na przykład, wiesz, jak ja programuję gdzieś tam w części projektu, na przykład w PHP, to nie istnieje coś takiego, wiesz, jak skompilowany kod takiego PHP, który mogę gdzieś tam sobie uruchomić z jakiejś tam, wiesz, maszyny, tak jak tu mam, że tak powiem, w Javie. Możliwe, nie? Czyli tak naprawdę te jakieś moduły aspektowe, które cały czas sobie gdzieś tam analizują, bardzo mocno spowalniają, może bardzo mocno, mocne słowo, zauważalnie spowalniają wykonanie programu, ponieważ ta weryfikacja, czy nastąpił już, wiesz, ten konkretny point cut, czy on wystąpił, czy join cut, jest po prostu wolna. Natomiast w innych technologiach może to być zrealizowane troszeczkę inaczej. Powiedz mi, jak to wygląda w Javie? Jeżeli jeszcze tam kojarzysz, wiesz, takie aspekty niskopoziomowe.
Mogę już nie pamiętać wszystkiego, jak to było w Javie, bo moja przygoda z Javą totalnie się zakończyła w roku 2004. Wtedy były dwa dominujące nurty. Jeden był statyczny, czyli na poziomie kompilacji AspectJ właśnie tak działał głównie. No to powiedzmy, że nie ma narzutu na runtime. To jest cały narzut, jest tylko na kompilację. To nie był jakiś tam specjalnie duży narzut, więc raczej nie mówiło się o tym, że ta kompilacja jest wydłużona jakoś mocno. Nawet chyba oni wspierali tam, jak tam pojawiły się te pierwsze momenty z incremental compilation, to nawet te aspekty szybko to wspierały też. Drugie podejście było, pamiętam wtedy, biblioteka nazywa się JBoss AOP. Ona potem raczej chyba zmarła i jeszcze była taka, jeszcze jedna AspectWorks, to była jeszcze taka trzecia biblioteka. AspectWorks i JBoss AOP w pewnym momencie chyba się połączyły i nie jestem pewien, czy czasem z tego wszystkiego się nie wykluło Spring AOP gdzieś tam dalej, ale już nie śledziłem tego, więc mogę się kompletnie mylić. W każdym razie JBoss AOP, on właśnie był runtime'owy. Czyli tam on pozwalał na to, że pewne rzeczy się działy runtime i to się po prostu działo przez refleksję, więc podejrzewam, że musiało mieć jakieś znaczenie. I teraz w zależności od pewnie wersji maszyny wirtualnej Javy, większy lub mniejszy narzut na performance musiał być. Szczególnie, że można to było włączać i wyłączać, ale mam wrażenie, że wraz z rozwojem samej wirtualnej maszyny Javy i jakby różnych tych JITów, nie JITów, to mam wrażenie, że to wszystko musiało być spłaszczane, czyli że ten problem z kolejnymi wersjami na pewno był coraz mniejszy i mniejszy. To samo zresztą zauważam teraz w świecie Rubiego, więc nie jestem pewien, jaki jest status teraz z tym Spring AOP na przykład, ale mam wrażenie, że ludzie na tyle tego korzystają, że może akurat ten aspekt performance'u, nakładania aspektu, chyba podejrzewam, że nie jest jakimś kluczowym aspektem, znaczy kluczowym problemem.
No bo to jakby tutaj, jakby w moim tym stosie technologicznym właśnie, wiesz, dostawanie się i obsługa aspektów przez refleksję to jest właśnie jakby natywny sposób, zresztą chyba jedyny możliwy, natomiast ten proces taki, powiedziałbym, przygotowania tego kodu takiego statycznego, kiedy on jest kompilowany w tym procesie wavingu, tak? Gdzie ten aspekt, kod aspektowy przeplata się z tym kodem jakby aplikacji i finalnie jest już rozwiązanie z skompilowanym aspektem, no jest na koniec jakby, wydaje się troszeczkę bardziej wydajne. Natomiast wiesz co, tak mnie zastanawia, bo jakby te aspekty, aspektowo o aspektach, tak? Tutaj rozmawiając o tych takich, powiedziałbym, detalach, no na koniec dnia, wiesz, jakby to może nie mieć to takiego znaczenia, nie? Natomiast tutaj zdaje się, że do głosu powinno też dojść sposób użycia tego w zespole, nie? Tutaj wspomniałeś o Spring IOP i o adnotacjach. Wydaje się, że tutaj w sumie powinien być położony bardzo duży nacisk na to, jak my w zespole, jaką decyzję podjęliśmy i to powinno być prawdopodobnie udokumentowane jakimś ADR-em czy czymkolwiek innym, żeby każdy miał świadomość, że w tym momencie taki aspekt może zmienić jakby działanie, czy rozszerzyć działanie naszej aplikacji. Natomiast zastanawiam się jeszcze, na ile tutaj to programowanie aspektowe można by wykorzystać w tym nurcie, o którym ty zacząłeś gdzieś tam wspominać, czyli wychodzić poza takie typowe cross-cutting concerns techniczne, właśnie jak logowanie, jak monitoring, i zacząć to aplikować w takim podejściu, wiesz, jakby domenowym. Masz z tym jakieś doświadczenia albo gdzieś tam analizowałeś sobie ten temat, właśnie używania takiego konceptu w ramach implementacji procesów domenowych?
Tak, ja dużo z tym eksperymentowałem. Tutaj warto też jednak wrócić do tych definicji aspektowych, tylko nie pamiętam, czy jeśli masz Kiczalesa przed sobą, to zerknij proszę. Czy on od początku też mówił o tym, że ważnym elementem aspektowego programowania są tak zwane open classes? Wydaje mi się, że to już Kiczales to poruszał, ale być może to było później dodane. Czyli nie tylko ta dynamiczna część aspektowości, czyli point cuty, join pointy i advice'y, ale też idea open classes, czyli że my możemy rozszerzać istniejące klasy o nowe metody, interfejsy. To było w AspectJ-u właśnie tak też znaczącym elementem. I właśnie jak docieramy do tej części open classes, czyli coś na przykład języki dynamiczne generalnie chyba wszystkie umożliwiają, czyli w Ruby możesz mieć definicję klasy w jednym miejscu rozpoczętą, a w innym miejscu, w innym pliku jest również ta definicja klasy i się po prostu ze sobą to łączy. Podejrzewam, że nie wiem, w Java czy w C-Sharpie już częściowo to chyba jest, w C-Sharpie wiem, że są extension methods. To tutaj jest to dodatkowe narzędzie właśnie, które pozwala na jeszcze większe zwiększenie siły działania aspektów i do tego, jak można ich używać. I tu właśnie dochodzimy do tego, że to można też dziedzinowo wykorzystywać. Jeśli ktoś się bawił skalą na przykład, no to traity są też takim narzędziem do rozszerzenia istniejących klas, tylko za pomocą takiego zewnętrznego modułu. W Ruby na przykład są refinements, czyli też jest coś takiego, że możesz nawet tylko w jednym kontekście naszego systemu rozszerzać klasę nowe metody, ale w innym kontekście te metody nie będą widoczne, więc sporo tych wirtualnych maszyn plus sporo implementacji językowych mam wrażenie, że w tą stronę gdzieś zmierza, że do tego zmierzają, żeby to było możliwe, chociaż to znowu, to jest kolejne narzędzie, które troszkę utrudnia czytanie kodu, tak, myślimy, że widzimy całą klasę, a nie widzimy całej klasy, no ale powiedzmy, że to już jest dzisiaj widoczne. No i co to umożliwia dokładnie, czyli możemy myśleć o aspektach w podobny sposób i tutaj, jako że w twoim podcaście już były odcinki mocno ciężko DDD-owe, bardzo fajne, no to myślę, że mogę założyć na chwilę, że znamy DDD, jakieś tam przynajmniej podstawy, to możemy myśleć w kategoriach takich, że aspekt może być na przykład innym bounded kontekstem, że po prostu modularyzujemy sobie inny bounded kontekst i poprzez ten mechanizm, czyli mamy klasy lub też rozszerzenia klas bazowych na przykład, które rozszerzają te klasy bazowe o jakieś nowe metody. Nie wiem, ten klasyczny przykład, że w jednym bounded kontekście customer znaczy coś innego, a w innym też go nazywamy customer, ale znaczy coś zupełnie innego, albo w ogóle go nie nazywamy customer, tylko czymś innym, no to tutaj aspekty też właściwie przychodzą, można powiedzieć, z rozwiązaniem czy z jakimś narzędziem do tego, czyli mówią, niech tam bazowa metoda nazywa się customer, a ja ją będę nazywał, ponieważ u mnie to jest bounded context delivery, to dla mnie ten customer to jest właściwie istotny tylko jako adres, nie? Że to jest adres klienta. Więc ja tam będę dodawał tylko metody coś w stylu, nie wiem, set address czy coś, czy change address. Więc ja te metody dorzucam do tej klasy bazowej. Czy ona się nazywa customer, czy jakoś inaczej, z perspektywy aspektu nieistotne. On jest jakby znowu oblivious, on jest taki nieświadomy tego, jak wygląda kod bazowy tak w pełni. Dopiero ten klej tak zwany, czyli właśnie te join pointy i advice'y mówią na przykład o tym, że kiedy customer jest inicjalizowany w tej domenie głównej, tej takiej nieaspektowej, no to w aspektach odpala się również inicjalizacja na przykład adresu, że on sam ten adres gdzieś tam przekopiowuje. No i mamy tutaj tam w programie aspektowym już też było, to było zanim domain driven design zostało sformułowane, to już te kilka lat wcześniej można powiedzieć już były takie przymiarki do myślenia w kategorii kilku modeli, czyli właśnie do tego, że nie masz jednego modelu na całą aplikację, tylko masz per bounded context, można powiedzieć, że masz jakiś model, masz jakieś słownictwo. Nie było to nazwane może tak bardzo domain driven design wtedy, bo to potem Eric Evans to uknął, ale już wtedy w taki sposób się myślało. Myślało się o tym strategicznym DDD, tylko się tak tego nie nazywało i łączyło się to wtedy właśnie w tym świecie aspektowym, to łączyło się tym takim jakby, ja to nazywam właśnie klejem aspektowym. Czyli za pomocą open classes mogliśmy rozszerzać istniejące klasy bazowe, i za pomocą tych dynamicznych narzędzi, czyli point cuty, join pointy, advice'y, mogliśmy mówić, jak jest life cycle, jak jest cykl życia tego aspektu. Czyli na przykład, jeśli mamy główną domenę, główny bounded context, to jest jakiś, nie wiem, e-commerce czy ordering, to tutaj mamy delivery. To delivery jest w jakimś sensie podrzędną domeną, nie? Ona jest jakby domeną bardziej reagującą. Ale też czasami trzeba wiedzieć o tym, że delivery poszło. W event-driven architecture po prostu rzucilibyśmy event i nawet dla odbiorcy nie do końca ma znaczenie, skąd ten event wyleciał, tylko tyle, że na przykład dostarczono zamówienie i tu się jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Więc w aspektach dokładnie te same rzeczy możemy zasymulować. Aspekty mają bardzo wiele zbieżności z domain-driven design i z event-driven architecture. W sensie według mnie mapują się, czyli wszystko, co w domain-driven design i event-driven architecture możemy zrobić również w AOP, przy czym AOP jest potężniejszym narzędziem, pozwala na dużo więcej. Eventy eventy zwykle musimy właśnie tak jakby zaburzyć nasz kod, czyli gdzieś musimy dać jakąś taką wstrzyknąć tą zależność, tak? Gdzieś musi być ten message bus, czy event bus, czy event store, jak tam to zwiemy w naszych projektach. No to aspekt umożliwia to zrobienie w taki sposób albo taki, że w ogóle aspektem dopiero wstrzykujemy ten event bus, albo w ogóle możemy nawet nie używać terminologii eventu, bo niejako za pomocą point cutów te eventy istnieją implicit, bo bardzo często event dzieje się i tak na przykład na końcu wywołania metody, więc możemy to aspektem utworzyć, ten byt eventu, nawet jeśli on nie będzie uchwycony w postaci kodu, on będzie bardziej point cutem niż eventem. I to jest trudne do połączenia sobie w głowie, mi to zajęło jakby kilka lat, jak zacząłem się uczyć DDD, dopiero po chwili połączyłem kropeczki, że właściwie dzięki aspektom ja mógłbym robić to DDD, na tym, przynajmniej na tym strategicznym poziomie. Ale jak już się to połączyło, to jakby zauważyłem, że właśnie aspekty to jest jakby technicznie nadzbiór do tych strategicznych i też taktycznych building bloków DDD.
No powiem ci, że jakby właśnie mi uruchomiłeś kilka nowych ścieżek myślowych, także no, na pewne problemy zawsze można popatrzeć z zupełnie innej perspektywy i na końcu implementacja będzie oczywiście troszeczkę inna niż taka typowo eventowa, ale skutek jest praktycznie ten sam. Tutaj wspomniałeś tą ideę Open Classes. Wiesz co, ja tak szybciutko w międzyczasie, że tak powiem, przekopałem się przez pewien dokument. I tutaj chyba najlepszym punktem do referencyjnym będzie książka Ostermana i Kinsella o nazwie Independent Extensibility, An Open Challenge for AspectJS and HyperJS z 2000 roku. Ta książka jest najczęściej referowana tutaj w tym dokumencie. I chyba powinienem do tego odesłać. Mhm. Link będzie gdzieś tutaj w opisie.
To jest o tyle super referencja, że tutaj bardzo ważnym narzędziem, czy wręcz nurtem w programowaniu aspektowym był właśnie nurt reprezentowany przez HyperJ-a. I to jest duży temat ogólnie, który też warto by o nim porozmawiać.
Ja myślę, że tutaj jakby chciałbym chyba tą pierwszą część naszej rozmowy jakby w tym momencie jakby tutaj zakończyć, bo zbudowaliśmy, mam nadzieję, tutaj zbudowaliśmy takie wspólne rozumienie, czym właściwie będzie ten aspekt, nie? Czyli na aspekt będzie mi się składał i porada, i zdefiniowany point cut, i w momencie, kiedy to się uruchomi, gdzie będę miał kilka różnych jakby sposobów wplecenia tego aspektu do mojego kodu, czy przez refleksję, czy przez weaving, to już jest technologii, że tak powiem, specific, ten kodzik aspektowy może mi się faktycznie tutaj uruchomić. Muszę z tyłu głowy pamiętać, że jednak jest to technika, która w jakimś stopniu może mi tam gdzieś tam ten kod mojego projektu zaciemnić. Jeżeli nie będę miał jakiegoś tam toolingu, jakiegoś narzędzia, które będzie mnie wspierało tutaj w czytaniu tego kodu otoczonego aspektami, no to muszę troszeczkę więcej wysiłku włożyć do tego, żeby ten kod zrozumieć. Natomiast możliwość wplecenia tego aspektu w ten mój kod projektu, no otwiera strasznie dużo możliwości, tak, od takich technicznych, poza takie domenowe, które tutaj właśnie zarysowałeś, a które mam nadzieję będą tematem jakby naszej kolejnej rozmowy dookoła właśnie programowania aspektowego w kontekście domain driven.
Myślę, że tak. I tutaj może zapowiem, że całą ideą jest tak naprawdę gonienie tego króliczka, tego świętego grala programowania, czyli szukamy reużycia. Modularyzacja jest po to, żeby później móc komponować, i po to chcemy komponować nasz software, nasz system z kawałków, żeby móc go też skomponować na różne inne sposoby i zupełnie systemy, które nawet wcześniej tego nie były przewidziane. Więc ja tak patrzę na aspekty, jako modularyzację i jakaś idea za tym stojąca reużycia, coś co mam wrażenie, że w naszej branży chyba już pogrzebaliśmy, że to jest gdzieś możliwe na jakimś większym stopniu. Wydaje mi się, że tego typu podejścia jak programowanie aspektowe, również w połączeniu z DDD, ale też niezależnie, one mogą to umożliwiać, one gdzieś te wrota otwierają i jakby te wrota są wciąż, wydaje mi się, taki, ten świat jest wciąż nie w pełni doeksplorowany.
No i po takiej puencie jedyne co mogę zrobić, drodzy słuchacze, to podziękować wam za wspólnie spędzoną prawie godzinę, podziękować Andrzejowi, także dziękuję ci Andrzej tutaj za podzielenie się swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą i do usłyszenia wkrótce.
Dziękuję.